Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z samodoskonaleniem się, z rozwojem osobistym, osiąganiem celów, produktywnością i efektywnością osobistą. I jeśli to są tematy, które Cię interesują albo chcesz do swojego życia wprowadzać zmiany, żeby być lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Hejka, witajcie w 21. odcinku podcastu. Dzisiejszy odcinek będzie takim pierwszym odcinkiem z takiego mojego nowego pomysłu formatu odcinków, bo na początku odcinka chciałabym zawsze polecić Wam fajną książkę i skupić się na niej przez parę minut, opowiedzieć, co jest w niej tak naprawdę fajnego, dlaczego warto ją przeczytać, co ta książka mi dała. I zawsze jakby w opisie odcinka znajdziecie link do tej książki, a w newsletterze, który będzie wychodził we wtorki po południu, znajdziecie też dodatkowe informacje o książce i takie różne materiały, które jakby wokół tego polecam. Więc zapraszam Was też serdecznie do zapisania się do newslettera. Link to jest bardzo prosty, bo hejka.paulinamaciboch.pl. Oczywiście wrzucę go też w opis odcinka. A dzisiaj już tak naprawdę startujmy. Dzisiejsze polecenie książki będzie miało bardzo mocny związek z tematyką odcinka, o której powiem Wam zaraz, bo w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o nawykach. O nawykach, które są bardzo ważne i tak naprawdę w ciągu tych kilku miesięcy, kiedy prowadzę podcast, nie było jeszcze odcinka o nawykach, ale go zapowiadałam wiele razy, więc here we are, w końcu jesteśmy. Więc tak, jeśli chodzi o książkę, którą chcę Wam polecić, to jest książka Siła nawyku Charlesa Duhiga i ta książka to jest must have, jeśli chodzi o to, jak pogłębić swoją wiedzę o nawykach, dowiedzieć się, czym one są, jak one przede wszystkim powstają w naszej głowie i dlaczego są tak potężne. Ja też powiem o tym więcej dzisiaj w samym odcinku, natomiast ta książka jest bardzo gruba i porusza wiele aspektów budowania nawyku, poczynając tak naprawdę od zagadnień takich neurologicznych do tego, jak jednostki mogą kształtować nawyki czy wymieniać nawyki szkodliwe, których chcą się pozbyć, poprzez to, jak tak naprawdę firmy manipulują nami, czy wykorzystują nawyki konsumentów, żeby sprzedawać coraz więcej i napędzać tą taką konsumpcjonistyczną machinę. No, generalnie jest tego tutaj bardzo dużo i książka jest bardzo treściwa, także ja tak naprawdę od tej książki zaczęłam budowanie swoich nawyków dobrych parę lat temu. I no, ta książka jest ze mną już naprawdę parę lat, ona jest trochę taka sfatygowana, gdzieś widzę jakieś ślady od kawy. Generalnie czytałam ją wiele razy, przyglądałam ją wiele razy, ale czuję, że muszę ją tak od deski do deski przeczytać raz jeszcze w tym roku. No bo jednak są takie książki, do których po prostu chcemy wracać. I to jest na pewno jedna właśnie z takich książek. Także w opisie odcinka i w newsletterze będziecie mieć linki do książki. Podrzucę Wam też linki afiliacyjne, to znaczy miejsca, gdzie możecie tą książkę w różnych formatach zakupić. A jeśli zakupicie właśnie przez ten link, który ja Wam podam, to mi tam wpadnie drobna kwota od tego. Więc tyle. Okej, koniec segmentu książki. Przechodzimy do tematu odcinka, czyli do nawyków. Nawyki to jest tak ogromny temat, że podzieliłam go na dwa odcinki. I dzisiejszy odcinek będzie bardziej teoretyczny, żeby pokazać Wam i udowodnić Wam, dlaczego nawyki są tak ważne w budowaniu jakby dobrego życia, takiego, jakie chcemy budować. A w drugiej części tego cyklu o nawykach będzie trochę bardziej praktyczny podejścia, czyli co zrobić, jak zrobić, żeby nawyk wprowadzić, żeby nawyk zamienić albo żeby jakieś nawyki wyeliminować. Więc ruszajmy. Zacznijmy od takiej definicji nawyku, bo wszyscy mniej więcej zdają sobie sprawę, czym są nawyki, ale jeśli miałabym Was zapytać, żebyś mi teraz powiedziała albo powiedział, czym jest nawyk, no to już z tym jest trochę ciężej. I upraszczając to bardzo też w oparciu właśnie o książkę Charlesa Duhiga, to nawyk to jest po prostu automatyczne zachowanie. I nawyku nie można natomiast jakby spłycać do tego, że jest to tylko automatyczne zachowanie, bo właśnie Charles Duhigg nakreśla istotę nawyku jako taką pętlę. I on bardzo często posługuje się właśnie tą definicją pętli nawyku, bo według niego pętla nawyku i sam nawyk składa się z trzech elementów. I pierwszym elementem jest wskazówka. I tą wskazówkę można też nazwać wyzwalaczem albo bodźcem. I to jest po prostu wskazówka dla nas, dla naszego mózgu, że trzeba przejść w tryb automatyczny i trzeba podjąć pewne automatyczne zachowanie. Drugim elementem tej pętli nawyku jest oczywiście nawyk, czyli to zachowanie wspomniane albo zwyczaj. I to wcale nie musi być działanie, to znaczy zwyczaj fizyczny. To może być tak samo nawyk taki umysłowy albo nawyk emocjonalny. I trzecim elementem tej pętli nawyku jest nagroda, czyli to, co dzieje się po tym, jak po wystąpieniu wskazówki wdrożymy w życie nasz nawyk, uruchomimy nasz nawyk, nasz zwyczaj, to na końcu jest nagroda, która tak naprawdę pomaga mózgowi zdecydować, czy te pętle nawyku warto zachować na przyszłość i warto je powtarzać właśnie dla tej nagrody. I przykładowo taką wskazówką może być bardzo wiele rzeczy, bo taką wskazówką na przykład może być pora dnia, albo taką wskazówką może być konkretne uczucie. Może być też bodziec fizyczny albo widok czegoś, więc ta wskazówka może być bardzo różnorodna i nasze życie składa się właśnie z mnóstwa takich mikronawyków, mikro czy makronawyków, mniejszych, większych, gdzie tych wskazówek jest multum w ciągu dnia. Nawyk tak naprawdę i zachowanie może być bardzo złożone albo mega proste. Jeśli chodzi o nawyki bardzo złożone, to powiem Wam o tym więcej pod koniec odcinka, gdy będę mówiła o nawykach sportowców. A jeśli chodzi o mega prosty nawyk, no to tutaj mega prostym nawykiem może być po prostu jakieś jednosekundowe działanie albo jakiś nawyk emocjonalny mierzony w milisekundach. A jeśli chodzi zaś o nagrodę, to nagrodą może być nagroda fizyczna albo nagrodą bardzo często jest pewne uczucie, o czym też zaraz powiem więcej. Więc to w ramach takiej definicji, nawyk to nie jest takie odosobnione zachowanie, tylko nawyk to jest pętla nawyku, która składa się właśnie z tych trzech rzeczy i po prostu jest takim schematem, takim wzorcem postępowania, które powtarzamy, bądź które chcemy powtarzać lub które chcemy oczywiście wyeliminować. I warto też zwrócić uwagę na to, że nawyki są automatyczne, ale one nie są nieświadome, bo jeśli my się zatrzymamy i zdamy sobie sprawę z tego, co robimy, albo jakie wskazówki występują, to takie nawyki możemy zwalczyć, takie nawyki możemy sobie formować, możemy sobie zastępować różne części tej pętli nawyków, więc możemy to wszystko wypracować. I jeśli chodzi o świadomość tego, co robimy, jak działamy pod kątem nawyków, to tak naprawdę bardzo często zastępujemy wskazówki i nagrody. I o tym powiem wam zaraz troszkę więcej. I teraz, dlaczego nawyk w ogóle występuje? Dlaczego mózg podejmuje pewne automatyczne działanie? Słuchajcie, ja też jakiś czas temu czytałam książkę Pułapki myślenia Daniela Kahnemana. To jest książka mocno psychologiczna, odwołująca się do tego, jak myślimy, dlaczego myślimy tak, jak myślimy i jakby jakie skutki za tym idą, to znaczy jakie zachowania podejmujemy, jakie decyzje podejmujemy. I tak naprawdę, mówiąc skrótowo, Daniel Kahneman wyróżnił, mówiąc bardzo obrazowo, dwa systemy, które działają w naszym mózgu, w naszym umyśle. I system pierwszy i system drugi. System drugi to jest system bardzo złożony, który podejmuje wysiłek w sytuacjach, kiedy ten wysiłek musi być podjęty, typu, nie wiem, rozwiązujemy bardzo trudne zagadnienie matematyczne albo musimy podjąć bardzo trudną decyzję, z którą wcześniej się nie mierzyliśmy. Natomiast system pierwszy jest takim systemem właśnie automatycznym. Jako że w ogóle człowiek, umysł człowieka no, wykazuje niechęć do wysiłku, czyli ten system drugi jest bardzo leniwy. Jeśli on ma podjąć wysiłek, to on woli wdrożyć jednak jakieś automatyczne działanie. I z tego lenistwa i z tej niechęci do wysiłku, ale też z tej chęci oszczędności energii po prostu na ważniejsze decyzje, bo decyzje podejmujemy w ciągu dnia milion, część z nich musi być automatyczna, bo inaczej jakby nasze zasoby mentalne no, nie starczyłyby zupełnie na to, żeby wszystkie decyzje mocno przemyśleć, więc część zachowań musi być automatyczna i właśnie wtedy wchodzi nawyk, bo nawyk to jest jakby takie wpracowane działanie, przy którym my za bardzo nie myślimy. To znaczy, jeśli słyszysz budzik rano, no to prawdopodobnie twoim nawykiem będzie wstanie. Nie zawsze oczywiście, to też jest do wypracowania, ale tak samo, jeśli wiecie, od zarania dziejów wskazówką było to, że było pewne zagrożenie życia, no to automatycznym zachowaniem, które praludzie wypracowali sobie wskutek jakby tych wskazówek była ucieczka, tak? I nagrodą było to, że oni po prostu przeżyli. Więc zakładam, że na początku nie wiedzieli generalnie, jak się zachowywać, ale to też, tutaj też wchodzą instynkty, więc to jest jakby trochę głębszy temat. Natomiast bardziej chodzi mi o to po prostu, że nasz mózg lubi być leniwy, lubi oszczędzać energię, nie lubi wysiłku, dlatego wiele decyzji, wiele zachowań, które my w ciągu dnia podejmujemy, są po prostu automatyczne, a na część z nich możemy mieć wpływ, część z nich możemy kształtować i tworzyć z nich nawyki albo pewne nawyki usuwać. I teraz, dlaczego nawyki są w ogóle takie ważne i potężne? Nie będę wchodziła bardzo głęboko w temat neurologii, bo on jest bardzo świetny, naprawdę zajebiście rozwinięty w tej książce Siła nawyku. Jest tam mnóstwo przykładów, eksperymentów, badań, które prowadzili naukowcy. Natomiast mówiąc w skrócie, nawyki, jeśli są powtarzane x razy, to one wytwarzają pewną neurologiczną żądzę. Czyli jeśli mamy wskazówkę i podejmujemy się pewnego zachowania, to nagroda, która czeka nas na końcu, wytwarza w nas po jakimś czasie już pragnienie tej nagrody. Czyli my wdrożymy pewne zachowanie dlatego, żeby dostać tą nagrodę, którą wiemy, że na końcu się pojawi, no bo powtórzyliśmy jakby już tą pętlę, nie wiem, x razy. I w głowie zostają takie wzorce odnośnie właśnie tego pragnienia i takiego oczekiwania tej nagrody, dlatego jeśli nawyk jest jakby skuteczny i wypracowywany długo i dobrze zaplanowany, no to pożądanie tej nagrody sprawi, że my to zachowanie zawsze będziemy wdrażać i będzie bardzo łatwe do zrobienia dla naszego mózgu. Jeśli chodzi o same nawyki, dlaczego to jest takie potężne, to jest też taki cytat właśnie z Atomowych nawyków Jamesa Cleara, mojego ukochanego Jamesa Cleara, którego po prostu uwielbiam i śledzę mocno jego działanie, jego newsletter. I on napisał w swojej książce właśnie Atomowe nawyki o tym, że nawyki to proces składany z samodoskonalenia. Czyli to, co powtarzamy, nawet małe kroki, małe nawyki, budują to, jakimi jesteśmy ludźmi. Budują tak naprawdę nasze życie, budują zmiany w naszym życiu. I to, czemu poświęcamy tą uwagę i intencje, które nie mam aż tak strasznie dużo, kształtuje generalnie nasze życie. I James Clear mocno też właśnie mówi o tym, że za pomocą nawyków może zmienić swoją tożsamość, bo to jest nawet kwestia tak naprawdę słownictwa. Jeśli ty powtarzasz w nieskończoność na przykład, że jesteś beznadziejny z matematyki, albo że zawsze się spóźniasz, albo nie jestem rannym ptaszkiem, nie wstaję o 6 rano, bo nie jestem rannym ptaszkiem, to wszystko jest tak naprawdę pewne takie modele mentalne. Czyli ty się mentalnie usadziłeś w pewnym dołku, w pewnej takiej strefie, że generalnie zawsze się spóźniasz i nieważne co zrobisz, to się zawsze spóźnisz. Ale jeśli wypracujemy sobie pewien nawyk, który ma prowadzić do tego, żeby być człowiekiem, który się nie spóźnia, być człowiekiem, który jest punktualny, czyli mieć tożsamość po prostu punktualnego człowieka i tyle, to nawyki gdzieś tam po drodze nas do tego właśnie prowadzą. Więc one mogą zmieniać nawet nie to, że tylko nasze działanie, jakieś rezultaty, ale nawyki właśnie mogą zmieniać takie nasze mniemanie o sobie po prostu. Bo dzięki nawykom i codziennej pracy nad nimi dążymy do tego, jakimi chcemy być ludźmi. I tyle. Jeśli chcesz być sportowcem, to musisz zacząć działać i jak sportowiec i mieć nawyki sportowca. Czyli wyjść biegać pomimo czegoś, jak tylko zadzieje się pewna wskazówka, no i znaleźć nagrodę, dzięki której jakby ten proces będzie pożądany dla ciebie, dla twojego mózgu. I nawyki też mają kolosalny wpływ na takie mentalne nastawienie do życia, do wyzwań, do decyzji, bo nawyki i powtarzanie ich sprawia, że mamy w życiu pewną powtarzalność i taką rutynę. I nieraz już mówiłam o tym, że ludzki mózg lubi powtarzalność i dzięki temu czujemy, że mamy kontrolę czy nad swoim życiem, czy nad swoim planem dnia, po prostu nad swoimi działaniami i decyzjami. I mamy też to poczucie sprawczości, które jest kolosalnie ważne dla każdego człowieka. A jeśli chodzi o budowanie nawyków, na przykład w kontekście sportowców, o czym zaraz powiem więcej, to w ich przypadku nawyki mają mocny wpływ na poczucie bezpieczeństwa i taką pewność siebie. I takie stabilizowane jakby środowisko, w którym mogą działać, żeby osiągać swoje cele sportowe, zwyciężać, zdobywać jakieś medale. Jeśli wiemy już, że nawyk to jest taka pętla, która składa się z 3 kroków, to jak możemy podziałać, żeby po prostu mieć dobre nawyki, żeby wykształtować sobie dobre nawyki, żeby eliminować złe nawyki. Więc przede wszystkim możemy pewne nawyki usuwać, usuwając wskazówkę, bo wyobraźcie sobie na przykład sytuację, kiedy chcecie nie jeść słodyczy, ale macie szafkę pełną słodyczy. Jak tylko otwieracie, nie wiem, szafkę z talerzami, to widzicie, nie wiem, kupę czekolady albo żelki, cukierki, wszystko. Więc pierwszym takim sposobem usunięcia pewnego nawyku jest usunięcie właśnie wskazówki. Jeśli my usuniemy na przykład z domu wszelkie słodycze, nie będziemy w ogóle ich mieć, no to tak naprawdę usuwając tą wskazówkę z pola widzenia i sprawiając, że ona w ciągu dnia w ogóle nie występuje w twojej świadomości, bardzo łatwo jest tego nawyku się pozbyć. Tak samo z papierosami. No na pewno pierwszym krokiem jest zupełne pozbawienie się wszystkich papierosów z domu, nie chomikowanie, wiecie, dwóch papierosów na wszelki wypadek, na jakieś kryzysowe sytuacje, tylko pozbycie się zupełnie wskazówki z pola widzenia. No natomiast, wiecie, zawsze można iść do sklepu i kupić te rzeczy, więc to jest temat na pewno głębszy, ale pierwszym też krokiem jest usunięcie po prostu wskazówki. Drugim krokiem jest zmiana zwyczaju i tego zachowania, które następuje po wystąpieniu wskazówki. To znaczy, jeśli weźmiemy sobie nawet te papierosy, jeśli zidentyfikujemy, że palimy dlatego, że na przykład spotykają nas stresujące sytuacje i doświadczają po prostu uczucia stresu, no to wiemy teraz, że tą wskazówką jest stres. Wiadomo, że stres nie da się do końca uniknąć w naszym życiu w 100%, dlatego trzeba pomyśleć o tym, jakie zachowanie wprowadzić po tym, jak doświadczamy sytuacji z takiej stresującej. I przykładów może być naprawdę dużo, to zależy już indywidualnie od człowieka, ale na przykład może być tak, że jeśli czujemy stres, to wykonujemy, nie wiem, telefon do przyjaciela albo do kogoś bliskiego z rodziny. I następnym razem, jeśli czujemy sytuację stresową i wiemy, że to jest ten moment, kiedy byśmy sięgali po papierosa, no to możemy wykonać zamiast tego telefon do przyjaciela, ukoić trochę swoje nerwy, a generalnie ta nagroda w postaci ukojenia uczucia stresu, która szła za tym papierosem, będzie jakby zaopiekowana w inny sposób, czyli ona też wystąpi, tylko że wskutek innego zachowania. I taką pętlę można sobie właśnie zmienić trochę i wypracować. Tak samo, to jest akurat mój case, nad którym ja oczywiście pracuję cały czas, bo jakby ta praca nie jest skończona totalnie, to jest jedzenie przed telewizorem, a właściwie przed komputerem oglądając coś. Więc ja sobie wypracowałam w głowie przez wiele lat taki nawyk, że jak moją wskazówką jest na przykład jakiś posiłek, to moim zwyczajowym zachowaniem było włączenie czegoś do oglądania tego posiłku, to znaczy, nie wiem, YouTube'a, serialu, filmu, podcastu, nawet książki, czyli zajęcie się czymś, whatever czym, w czasie tego jedzenia. I ja próbuję jakby to wyeliminować dlatego, żeby no, jeść świadomie, jeść uważnie, skupiać się na tym, co robię, a nie na 5 różnych rzeczach, przez co też naprawdę nie wiem, ile tego jedzenia pochłaniam. Więc mam taki plan, że jak tylko występuje wskazówka w postaci tego posiłku, to skupiam się bardzo mocno na tym, żeby wyeliminować zupełnie jakby świadomie, totalnie świadomie, żeby wyeliminować wszystkie urządzenia ze swojego pola widzenia. I z drugiej strony, kiedy ja mam teraz skojarzenie w głowie, że oglądanie czegoś wiąże się z jedzeniem, to kiedy ja na przykład włączam sobie jakiś film, serial, YouTube'a, cokolwiek, to próbuję wdrożyć inne zachowanie. To znaczy na przykład robię sobie herbatę albo biorę sobie wodę po to, żeby ten wypracowany nawyk jedzenia przy oglądaniu czegoś zagłuszyć i zmienić. Wiadomo, że spora część z nas też chce dodać nowe nawyki do swojego życia i wykształcić nowe zachowania. Na przykład takie wstawanie o 5 rano, więc trzeba po prostu zbudować tą pętlę nawyku. Czyli jeśli w środku chcemy, żeby nasze zachowanie to było wstawanie o tej 5 rano, to musimy zastosować pewną wskazówkę. I na przykład w moim przypadku wskazówką jest to, że mam budzik nastawiony na 4:55 i ten budzik jest dla mnie wskazówką. Jeśli on był dla mnie niewystarczającą wskazówką, to trzeba by pomyśleć o większej liczbie wskazówek. To znaczy włączenie budzika na 4:55 i przeniesienie telefonu na przykład poza sypialnię, po to, żebyś musiała wstać i wyłączyć ten budzik. To byłaby wskazówka do tego, żeby wstać faktycznie o tej 5:00 i nie położyć się z powrotem do łóżka. I oczywiście musi być to też nagroda. W moim przypadku nagrodą jest to, że ja rano mogę popracować jeszcze przed pracą nad swoimi rzeczami, na przykład związanymi z podcastem, czy nie wiem, ze stroną internetową, z czymkolwiek, ale dla ciebie tak samo może być to, że o tej 5:00 rano masz czas dla siebie i na przykład nie wiem, w czasie, kiedy twoja rodzina śpi, możesz zrobić rzeczy, na które nigdy nie masz czasu, na przykład poczytać książkę, obejrzeć coś, pomedytować, poćwiczyć, więc tutaj ta nagroda może być bardzo różnorodna w zależności od człowieka. Tak samo na przykład może być z bieganiem. Jeśli chcesz sobie wypracować nawyk biegania i tego wyjścia biegać, to na przykład wskazówką może być położenie butów przy drzwiach o jakiejś konkretnej godzinie. To znaczy przychodzi na przykład 17, kładziesz buty przy drzwiach i to jest dla ciebie wskazówka do tego, żeby wyjść, zacząć biegać, a nagrodą na końcu może być, w zależności od tego, na jakim jesteś etapie wykształcenia tego nawyku, to nagrodą może być taka nagroda bardziej fizyczna, na przykład pooglądanie po takim treningu odcinka ulubionego serialu, albo poczytanie ulubionej książki, albo zrobienie sobie na przykład jakiegoś pysznego napoju, na przykład kakao, kocham kakao. Więc to może być nagroda fizyczna, albo z drugiej strony to może być nagroda bardziej emocjonalna, która w tym momencie na przykład już w moim przypadku występuje, czyli poczucie spełnienia i taki przypływ endorfin. I to też jest bardzo dobra nagroda, no bo oczywiście lubimy się czuć w pewien sposób, a poczucie spełnienia i endorfin, czyli szczęścia, radości też jest pożądanym uczuciem. Dlatego ja oczekuję tego uczucia, dlatego ten nawyk tak łatwo mi teraz wychodzi. Aha, jeszcze jedna uwaga, nie wierzcie w różne dziwne źródła mówiące o tym, że nawyk trzeba przewypracować 21 dni, bo to jest bzdura. To jest bardzo indywidualna sprawa i niektóre nawyki można opracowywać całe życie, pracować nad nimi całe życie, niektóre można opracowywać, nie wiem, rok, parę miesięcy, więc to jest bardzo zależne od człowieka, od tego, jak ten nawyk jest duży, jak wprowadza zmiany do naszego życia, więc to jest bardzo kwestia indywidualna. Teraz przyjrzyjmy się temu bardzo krótko, kto w ogóle wykorzystuje tą siłę nawyków. Mówiłam Wam już na początku o tym, że sportowcy bardzo często wykorzystują siłę nawyków i przykładowo jest taki Michael Phelps, pływak olimpijski, który właśnie jest opisany w książce Charlesa Duhiga. Więc o 6.30 on wstaje, zawsze o 6.30. O 7.00 je śniadanie. 2 godziny przed swoim startem rozpoczyna takie rutynowe ćwiczenia, najpierw rozciągające, a następnie taki trening rozgrzewkowy w basenie. I jego trening przedstartowy zawsze trwa 45 minut. I to jest pewnego rodzaju nawyk, który daje mu takie poczucie pewności siebie, kiedy ten jego start po prostu się rozpoczyna. Więc takie nawyki sportowcom właśnie dają to poczucie bezpieczeństwa, kontrola, no i spokój umysłu, bo oni muszą się skupić tylko na tym, żeby zrobić to, co robią zawsze w czasie treningu. Jeśli chodzi o innego sportowca, którego ja też bardzo kiedyś mocno uwielbiałam i śledziłam, jak jeszcze byłam aktywnym graczem w tenisa, to jest Rafael Nadal. I to jest tenisista i on ma bardzo dużo nawyków, między innymi to, że przed każdym zagraniem poprawia sobie w określony sposób włosy i poprawia sobie określony sposób spodenki. Tego jeszcze, to co mówi on, czego ja w ogóle nie wyłapałam w czasie jego występów, to mówi o tym, że ustawia sobie 2 butelki wody przy swoim krześle po lewej stronie, jedna za drugą i one są ustawione ukośnie względem kortu. Co może się wydawać dziwne, ale to po prostu jest jego nawyk, który pomaga mu mieć takie ustabilizowane, powtarzalne środowisko, w którym startuje, w którym wie, co ma zrobić, w którym może wygrać. Więc to jest zajebista sprawa. Siły nawyku wykorzystują też organizacje, które wykorzystują tak naprawdę to, jakie my konsumenci mamy nawyki, żeby na przykład budować ekspozycje w sklepach w określony sposób, żeby wypracowywać pewne pętle nawyków do tego, żebyśmy kupowali więcej. I taki bardzo dobry przykład to jest to, że na początku XX wieku mycie zębów wcale nie było takie oczywiste i była taka marka pasty do zębów, Pepsodent, która chciała to zmienić. Chciała zmienić to, żeby Amerykanie myli te zęby i żeby kupowali po prostu ich produkt masowo. Więc zatrudnili konsultanta, który skupił się na tym, żeby wypracować właśnie tą pętlę nawyku. I tą pętlą nawyku i tą nagrodą, którą miał dostarczyć konsumentom, było pragnienie świeżości. No bo kto nie chce czuć się świeżo, prawda? Więc on generalnie opracował pętlę nawyku, która polegała na tym, że jak tylko ludzie przejechali językiem po swoich zębach, i poczuli pewien nalot, który no jest naturalny jakby dla zębów, zwłaszcza na przykład rano czy wieczorem, to była ich wskazówka do tego, żeby umyć zęby, a ich nagrodą na końcu był efekt mrowienia w ustach, który oczywiście był spowodowany różnymi dodatkami miętowymi. I ten efekt mrowienia to też był taki znak, że to działa. Więc ta wypracowana pętla nawyku spowodowała to, że no to generalnie tak się rozpędziło, no, że teraz nikt sobie nie wyobraża tego, żeby no, nie myć 2 razy dziennie zębów. Więc to jest fascynujące, jak w ciągu 100 lat jakby nawyk został wypracowany i przez jakąś markę po to, żeby sprzedawać pastę do zębów i został ekstrapolowany na całe społeczeństwo. No fascynujące. I po co w ogóle nam te nawyki? Słuchajcie, ja bardzo wiele razy mówię o tym, że trzeba identyfikować w życiu to, co jest dla ciebie ważne i ustawiać sobie takie cele, żeby ich osiąganie jakby szło w parze z tobą, z twoimi wartościami, z tym, co jest dla ciebie ważne. A budowanie nawyków pomaga nam wspierać te cele i eliminować rzeczy, które nam przeszkadzają w osiąganiu tych celów. Więc jakby świadomość tego, jak zachowujemy się w ciągu dnia, co robimy, czego nie robimy, daje nam to, że możemy tak naprawdę wprowadzić zmiany i zastosować takie metodyczne podejście, właśnie skupione na tej pętli, bo to nie jest tak, że za dotknięciem magicznej różdżki nasz nawyk się zmieni w ciągu 2 dni, dlatego że my chcemy, no bo pewne nawyki są zbyt mocno utarte w naszej głowie. A jakby finalnym efektem ma być to, żeby ułatwić sobie maksymalnie działanie, żeby po prostu żyć tak, jak chcemy żyć. I oczywiście niektórzy mogą mieć bardzo duże pokłady silnej woli i postępować tak, jak chcą postępować. Natomiast no, pamiętajcie, że psychologia mówi o tym, że nasz umysł lubi ułatwienia i lubi automatyzmy i lubi sobie skracać wysiłek i jest leniwy. Dlatego pomagajmy mu, budujmy te nawyki, które będą powtarzalne, automatyczne, dzięki czemu będziemy mieć mnóstwo energii na inne decyzje w ciągu dnia, inne działania. Także słuchajcie, to jest koniec tego teoretycznego odcinka. w kolejnym odcinku, nie wiem czy za tydzień jeszcze, może za dwa, może dam wam odpocząć, wejdziemy trochę bardziej w temat budowania nawyku od praktycznej strony, czyli co zrobić, jak zrobić dokładnie, jak sobie pomóc, żeby te nawyki móc sobie wypracowywać. Ja już teraz was zachęcam do zwiększenia świadomości, to znaczy jeśli coś robicie, to pomyślcie o tym, dlaczego to robicie, co jest waszą wskazówką, co jest waszą nagrodą, czy to jest nawyk, który wy chcecie mieć w swoim życiu, czy może chcecie go jakoś zmienić, albo wyeliminować, albo dodać jakiś nowy. Więc tyle na dzisiaj, bardzo długi odcinek, mam nadzieję, że dotrwaliście, natomiast bardzo ważny odcinek, więc zachęcam was do podzielenia się tym odcinkiem w mediach społecznościowych, jeśli uznacie, że może komuś się przydać, a nawyki są kolosalnie ważne w życiu, więc na pewno się przyda. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka, no i do usłyszenia za tydzień.